Dzisiaj kończymy tym rozważaniem studium nad Księgą Estery. Pozostało jeszcze wiele, wiele wątków, które nie zostały poruszone w naszym studium, ale oczywiście nie chciałbym was tutaj zamordować Esterą. Dzisiaj chciałbym, aby dokonywać swego rodzaju podsumowania. Mottem naszego nabożeństwa dzisiaj jest zwłaszcza druga część tej obietnicy, tej proklamacji Chrystusa. Jestem gwiazdą jasną poranną. W perskim imperium jak gwiazda, jak nowa, supernowa zabłysnęła Estera, która jest świadkiem i świadectwem dla nas tego faktu, że Bóg powołuje we właściwym czasie właściwych ludzi do właściwego dzieła. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że mimo iż Haman był wielokrotnie przestrzegany na różne sposoby, nie chciał słuchać Bożych ostrzeżeń i trwał w swojej nienawiści, trwał w swojej tępej nienawiści do Żydów. Był tak bardzo zadufany w sobie, że nie był w stanie odczytać sygnałów, jakie wokół niego były. Co za poczucie satysfakcji widzieć, jak Haman z podtulonym ogonem wraca do domu, prawda? Jak ten człowiek, który z taką pasją wyrządzał tyle zła, teraz upokorzony wraca do domu. Po tym, jak musiał największego wroga, człowieka, którego szczerze nienawidził, jak z polecenia króla na własne życzenie musiał oprowadzać. Mordechaj siedział na koniu, a premier chodził przed koniem, krzycząc: tak, tak, król nagradza tych, których chce wywyższyć. Mordechaj był ubrany w królewskie szaty. Dostojeństwo za to, że kiedyś z szczerego serca próbował królowi pomóc i próbował pomóc swojej krewnej. Kiedy wrócił upokorzony do domu, Zeresz, jego żona, wraz z przyjaciółmi wypowiedzieli bardzo, bardzo szczególne słowa, które czytaliśmy tydzień temu. Jeżeli Mordochaj, wobec którego zacząłeś upadać, jest z plemienia żydowskiego, a on właśnie on doprowadził, manipulował króla do tego stopnia, że król uchwalił ustawę, powiedzielibyśmy, aryjską na wzór Hitlera. Wszyscy Żydzi mają być wymordowani. Eksterminacja Żydów. Jeżeli Mordechaj, wobec którego zacząłeś upadać, jest z plemienia żydowskiego, to nie przemożesz go, a raczej całkowicie upadniesz. Widzicie to? Może wyrzuty sumienia żony Hamana? Właśnie dokładnie w tym momencie, kiedy ona mówiła, przybiegli posłańcy z pałacu. Królowa cię oczekuje, Hamanie. Królowa cię oczekuje, książę, na drugim prywatnym przyjęciu. Wiemy, jak bardzo się zachłysnął tym, że on został zaproszony na prywatne przyjęcie króla i królowej, prawda? Oto drugie przyjęcie. Przychodzi na drugie przyjęcie, na którym wszystko się odbywa zgodnie z planem. Nie wiem, może sobie wyobrażam, że jego żona Zeresz, kiedy Haman wychodził z domu, przytuliła się do niego i mówi: słuchaj, może królowa cię podniesie do łask. Nie przejmuj się tym Mordechajem. Dasz mu radę. Nie wiemy. Ale Estera już miała plan wobec niego, zgoła inny od tego, co może życzyła jego żona. Bóg ostrzegał Hamana. Haman nie słyszał ostrzeżenia. Drodzy, na różne sposoby Bóg ostrzega każdego z nas. Mądrość polega na tym, żeby wysłyszeć Boże ostrzeżenia. Dziś, jeśli Jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Nie zatwardzajcie serc waszych. Bóg na pewno odpłaci tym, o co prosisz. Drodzy, w czasie tej drugiej uczty, prywatnej uczty, tego prywatnego przyjęcia, król ponawia swoją propozycję swojej małżonce i oczywiście posługując się pewną figurą stylistyczną, nawet gdyby miał ci dać połowę królestwa, oczywiście nie miał nawet zamiaru dać jednej milionowej królestwa, to jest sposób powiedzenia, jestem ci bardzo życzliwy, proś o cokolwiek chcesz. Ciągle był chyba zdumiony, albo ciągle nie mógł poradzić sobie z myślą, co to takiego ważnego sprawiło, że Estera podjęła decyzję. Mówiliśmy o tym, że Estera stała wobec horrendalnie trudnej decyzji. Mianowicie, albo zaryzykuje życiem i zaprosi się do sali tronowej. Nikt tego nie robił, żeby nie grać z życiem. Estera mimo wszystko, żeby wstawić się za swoim ludem, zaryzykowała. Poszła nieproszona przed króla, zdając się całkowicie na jego łaskę. Mówiliśmy o tym, że każdy z nas na co dzień stoi wobec ważkich decyzji, prawda? Mam tutaj przed sobą gazetę The Jersey Journal i na frontowej stronie tej gazety jest znana twarz młodego człowieka, którego wszyscy znamy. I w środku są dwie znane twarze. Jedna z tych twarzy jest uśmiechnięta w tej chwili. Cieszymy się bardzo. To jest Bożena, Gosia i Jeremy. Ten młody człowiek podjął decyzję. Ten młody człowiek, będąc wyróżniony jako najlepszy student, jako najlepszy uczeń w swojej szkole, otrzymał zaszczyt z wypowiedzenia swojego życzenia czy wypowiedzenia przemówienia do swoich studentów i rzeczywiście przyjął to zaszczytne zaproszenie, zredagował piękne przemówienie, krótkie, treściwe przemówienie, na zakończenie którego napisał modlitwę. Dyrektor, kiedy się dowiedział, że Jeremy się ma modlić, powiedział: o nie, bez modlitwy. Ten młody człowiek musiał podjąć decyzję. Kompromis? Powiedział: nie, jeżeli nie będzie modlitwy, nie będzie przemówienia. Wyobraźcie sobie to zdumienie ludzi, którzy w czasie już uroczystości zakończenia roku widzą w programie, że ma przemawiać najlepszy student w szkole, i nagle dziura, nie ma nic, jest następny punkt programu. Ludzie byli zdumieni. Jeremy podjął bardzo trudną decyzję. Ja sobie wyobrażam, jak musiał się czuć w rozmowie z dyrektorem, z kuratorem, jak musiał się czuć w rozmowie z nauczycielami, którzy oczekiwali od niego, żeby zrezygnował z modlitwy. Drodzy, stoimy wobec bardzo trudnych decyzji. Pytanie jest: jaka jest twoja reakcja na te trudne momenty w twoim życiu? Estera pokazuje nam bezkompromisowość. Ona była gotowa zaryzykować życie. I to, co miało ją zniszczyć, Bóg obrócił na swoją chwałę. To, co miało zniszczyć tego młodego człowieka, okazało się, Bóg odwrócił na jego chwałę i na swoją chwałę. O tym wydarzeniu God Forbidden. Widzicie to? W Stanach Zjednoczonych? Okazuje się, że gazety o tym piszą, że Fox 5 News o tym mówił, piąty kanał o tym mówił. Okazuje się, że Bóg przemienia wtedy, kiedy jesteśmy bezkompromisowi. Wtedy, kiedy podejmujemy najtrudniejsze decyzje, Bóg bierze na siebie inicjatywę. Tak jak w wypadku Estery. Ona podjęła bardzo trudną decyzję i Bóg się przez to uwielbił. Nie będę czytał tekstu Księgi Estery, bo bym musiał czytać przez kilka rozdziałów. Pozwólcie, że skomasujemy całą tę treść kilku rozdziałów. Estera z bijącym sercem, kiedy król w czasie drugiej uczty mówi: co chcesz, żebym ci uczynił? Z bijącym sercem mówi: Panie, nie rozmawiałabym z tobą, nie trawiłabym twojego cennego czasu, gdyby chodziło o to, żeby sprzedać mnie i mój lud do niewoli. Ale błagam, powstrzymaj eksterminację mojego ludu i morderstwo mojej osoby. Wyobraźcie sobie zdumienie króla. Kto chce cię zamordować, kobieto? Estera mówi, zostało wydane prawo, niezmienne w Persji prawo, jest prawo Medów i Persów, raz wydane, już nie wolno go było zmieniać, że wszyscy Żydzi w ostatnim miesiącu, 13 ostatniego miesiąca mają być zamordowani. Ja jestem Żydówką, a więc ja muszę zginąć. Król po raz pierwszy usłyszał, że jego żona jest Żydówką. I w tym momencie zorientował się, że dał się wmanipulować w nienawiść człowieka, który nim sterował jak kukiełką. W reakcji na to wyskoczył z przyjęcia prosto do ogrodów, zostawiając Hamana przerażonego jeszcze bardziej jak przed chwilą i królową sam na sam. Oczywiście tam byli słudzy, ale słudzy zazwyczaj się nie liczą. Ester prawdopodobnie, jej intuicja kobieca podpowiadała, że jeżeli zaskoczy Hamana, to ten mały człowieczek z zbyt wielką odpowiedzialnością będzie robił głupie rzeczy. I tak się rzeczywiście stało. Prawdopodobnie musiał albo uklęknąć przed sofą, na której siedziała królowa. W starożytności ucztowano leżąc, w pół leżąc na sofach. Haman, kiedy król wyszedł, prawdopodobnie musiał się zbliżyć za bardzo do sofy królowej, a może nawet ośmielił się dotykać królową, albo królowa zaaranżowała tak sytuację, że kiedy król wchodził do pomieszczenia, wydawało mu się, że nie tylko, że Haman dybie na życie królowej, ale jeszcze dybie na jej cześć. Był tym przerażony. To zadecydowało o ostatecznym wyroku Hamana. Jego życie było już skazane. Na znak tego, że król skazał na śmierć Hamana, swego ulubionego księcia, swego faworyta, słudzy, podejrzewam, że słudzy z największą radością, którzy nienawidzili Hamana, siał wokół siebie niechęć, arogancję, podskoczyli do niego i założyli mu welon śmierci. Był to znak, że człowiek jest wysoko urodzony, skazany jest na śmierć. Co więcej, okazało się, że słudzy podpowiedzieli królowi bardzo cyniczne, bardzo ironiczne rozwiązanie. Oto Haman wcześniej, jedną noc wcześniej, wystawił bardzo, bardzo wysoką szubienicę, na której chciał widzieć wiszącego Mordechaja. I teraz, kiedy król wydał na niego karę śmierci, jeden ze sług mówi: panie, może powiesimy Hamana na jego własnej szubienicy? Widzicie, co za upokarzająca śmierć? Pomyślmy przez chwilę. Jaka z tego płynie lekcja? Ile razy jesteśmy konfrontowani z krzywdą? Na przykład dzieje ci się krzywda i masz do wyboru decyzję, musisz podjąć decyzję. Albo oddać, albo przebaczyć. Ile razy w twoim życiu stanąłeś wobec decyzji: och, jak ja bym chciał teraz ci zrobić krzywdę, jak ja bym chciał teraz cię zranić. Okazuje się, że patrząc na Hamana, możemy się nauczyć jednej lekcji. Jeżeli nie będziesz kontrolował swoich emocji, jeżeli z łatwością będziesz chciał ranić innych, żeby rozładować swoje emocje, to okazuje się, że najbardziej ranisz siebie. Haman, siejąc nienawiść wokół siebie, najbardziej uderzał w samego siebie. Jeżeli czynisz krzywdę drugiemu, jeżeli grzeszysz przeciwko drugiemu, najbardziej krzywdzisz samego siebie. Tego się uczymy od Hamana. Tego się uczymy ze Słowa Bożego. Drodzy, oczywiście król odebrał wszystkie zaszczyty Hamanowi. symbolicznie zdjął z jego palca sygnet królewski, Haman nie żyje. Ale drodzy, tak jest z ludźmi złymi, tak jest z ludźmi nikczemnymi, że po śmierci nikczemników konsekwencje zła wciąż jednak dosięgają ludzi niewinnych. My dzisiaj żyjemy z konsekwencjami zła wyrządzonego przez nikczemników i będziemy, tak będzie do końca życia. Haman już nie żył, ale edykt królewski, który król podpisał, był w mocy. Wszyscy Żydzi mają być wymordowani. Za 9 miesięcy od tego momentu, w którym się to stało, w którym Haman zginął, za 9 miesięcy Imperium Perskie zostanie ogarnięte pogromami. Polska niestety jest jednym z krajów, które zna to nieszczęście pogromów żydowskich. Ostatni odbył się w 1947 roku w Kielcach. Niewiele trzeba, żeby podburzyć histerię ludzi, żeby skierować wzrok na ciebie. Niewiele trzeba, ażeby doprowadzić do straszliwej krzywdy. Nikczemnicy, niezależnie od tego, czy żyją, czy nie, sieją wokół siebie spustoszenie. A więc Haman został wyeliminowany. Ten książę świata został wyeliminowany, ale skutki jego działania nie. Dlatego Estera musiała jeszcze raz podjąć bardzo trudną decyzję. Jeszcze raz zaryzykowała życiem i przyszła ponownie nieproszona przed króla. Być może teraz już z większą ufnością w sercu, że skoro król okazał mi łaskę dwa razy, może i tym razem się uda. Coś takiego w nas jest, drodzy, że jeżeli podejmujemy trudne decyzje w słusznej sprawie, to każdy następny raz troszeczkę przeżywamy mniej emocji. Estera pojawiła się na progu sali tronowej, czekając, aż król wyciągnie swoje złote berło, co znaczy żyjesz. Gdyby nie wyciągnął swojego złotego berła, natychmiast na twarz Estery nałożono by welon śmierci. Zostałaby zaprowadzona na szafot. Musiałaby zginąć. Wstawiła się przed królem z prośbą: Panie, okaż łaskę mojemu ludowi. Uczyń Mordechaja premierem. Co się okazało, drodzy? Król nie tylko się dowiedział, wcześniej się dowiedział, że Mordechaj jest Żydem, teraz się dowiedział, że jego żona jest Żydówką, teraz w tym momencie dowiedział się, że są spokrewnieni. Co więcej, poprzez Esterę on jest spokrewniony z Mordechajem. Widzicie to? Jak Bóg działa? We właściwy sposób Bóg prowadzi do właściwych rezultatów. Król powierzył Mordechajowi zaszczyt prowadzenia jego spraw. Nałożył na jego palec pierścień, sygnet królewski, dając mu prawie że nieograniczoną władzę w całym cesarstwie. Zadbał również o to, ażeby Mordechaj był odpowiednio ubrany. Czytamy o tym w 8 rozdziale, 15 wersecie, że król ubrał Mordechaja w szaty koloru o barwach królestwa. Mordechaj zaś wyszedł do króla odziany w szatę królewską z błękitnej purpury i z bieli, z wielką złotą koroną, w płaszczu z bisioru i szkarłatu, a miasto Suza było radosne i wesołe. Drodzy, to jest ciekawe, że za każdym razem, ile razy Mordechaj się pojawia na scenie wydarzeń, miasto się cieszy. Ile razy Haman działał, miasto było przerażone. Widzicie, jaki ma wpływ człowiek Boży na otoczenie? Jaki ty masz wpływ na swoje otoczenie, na swoje najbliższe otoczenie? Czy ludzie wokół ciebie, kiedy jesteś, czują się bezpieczni, zadowoleni, czy raczej czują się spięci, niewygodni? Czy wokół ciebie jest radość, czy płacz? Ile razy Mordechaj się pojawia, tyle razy jest radość w mieście. To, co Haman uzyskał chytrością i intrygami. Mordechaj teraz uzyskuje jako dar. To jest następna lekcja z tej księgi. Okazuje się, że większość historyków, specjalistów starożytności twierdzi, że w momencie wykazania zdrady wysokiego urzędnika państwowego i w momencie stracenia tego urzędnika, jak to było w wypadku Hamana, również król czy cesarz konfiskował jego majątek. Jeżeli Haman był w stanie zapłacić łapówkę królowi za to, że on ogłosił edykt, płacąc mu równowartość 2/3 budżetu największego imperium, jakie kiedykolwiek istniało na ziemi, to musiał być raczej bogaty człowiek, prawda? I popatrzcie, król wcale nie należał do skromnych ludzi, król Xerxes wcale nie był skromnym człowiekiem, ale nie przejął tego majątku, mimo że do tego miał prawo. Darował ten majątek Esterze. Estera z dnia na dzień stała się jedną z najbogatszych osób w cesarstwie. I co Estera robi? Otrzymała zapewnienie, że Haman nie żyje. Otrzymała wielki majątek i cały czas się martwi. Dlaczego? Ponieważ jej lud jest skazany na śmierć. To jest kolejna lekcja tej wspaniałej księgi. Jak ciebie dotyczy fakt, że twoi sąsiedzi, twoi znajomi, może twoja rodzina, która nie poznała jeszcze Ewangelii Jezusa Chrystusa, jest skazana na wieczną śmierć? Jak ciebie to dotyczy? Co ty z tym robisz? Estera była gotowa zaryzykować życie, stanąć przed królem i nie wiedzieć, czy król okaże jej łaskę, czy nie. Tylko dlatego, żeby ratować swój lud. Nie chciała majątku, nie chciała bezpieczeństwa pałacowego, nie chciała pozycji. Pragnęła jedynie zmiany niegodziwego, nikczemnego prawa. Ale mówiliśmy już o tym, drodzy, że niestety prawo Medów i Persów nie mogło być zmienione. Co jednak mogło być zrobione? Król mógł wydać nowe prawo, które mogło w jakiś sposób neutralizować skutki poprzedniego. Mamy straszną sytuację w państwie. Za 9 miesięcy rozpoczną się potworne pogromy. Na mocy prawa wszyscy Żydzi mają być wymordowani, a ich majątki mają być skonfiskowane. Estera teraz ubłagała króla, żeby Mordechaj, jej wuj, stał się premierem, a Mordechaj z kolei wyprosił u króla, ażeby napisać nowe prawo. I napisał prawo. Prawo, które obwieszcza: Żydzi mają prawo do obrony wobec tych, którzy będą ich atakować. Mają prawo się bronić. Kiedy czytamy 8-9 rozdział Księgi Estery, w naszych humanistycznych umysłach i sercach rodzi się swego rodzaju zdumienie, albo wręcz, niektórzy mówią, niesmak. Dlatego, że czytamy: tej nocy, w której Żydzi zostali zaatakowani, zaczęli się bronić, prawo stanowiło, że mieli prawo się bronić, nie atakować. Tej nocy, w której się mieli prawo bronić, aż 75 tysięcy ludzi zginęło w Suzie. Król, wydając 9 miesięcy przed pogromem nowe prawo, wysłał jednoznaczny sygnał: zrezygnujcie z ataku na Żydów. Nie życzę sobie, żeby Żydzi byli atakowani. I mimo wszystko, drodzy, mimo prawa Mordechaja, okazało się, że w zaplanowanym momencie rozpoczęły się straszne pogromy. Tylko w Suzie, która liczyła prawdopodobnie 500 000 mieszkańców, zginęło 75 tysięcy ludzi, którzy byli cały czas gotowi do zabijania Żydów wbrew prawu. Nowemu prawu, zgodnie ze starym prawem. Jaka siła nienawiści, antysemityzmu musiała ogarnąć imperium? Król, który wcale nie należał do niewiniątek, był zdumiony, był przerażony zakresem rozlewu krwi. I mimo tego, że Żydzi mieli prawo do obrony i mordowania swoich ciemiężców i zagrabiania ich majątku, zrezygnowali z zagrabiania ich majątku. Ale drodzy, z tego płynie pewna lekcja. Zło, które ludzie wyrządzają, obraca się przeciwko nim. Jest taki moment, w którym Mordechaj redaguje nowe prawo i czytamy, przeczytajmy w 8 rozdziale od 7 wersetu dalej. Wtedy król Aszferosz rzekł do królowej Estery i do Żyda Mordechaja: oto podarowałem Esterze dom Hamana, jego zaś powieszono na szubienicy za to, że planował zamach na Żydów. Napiszcie więc wy w sprawie Żydów, co uznacie za dobre w imieniu króla i opieczętujcie to sygnetem królewskim, gdyż to, co się pisze w imieniu króla i co sygnetem królewskim jest opieczętowane, nie może być cofnięte. Przywołano wtedy, to jest w trzecim miesiącu, więc do 12 miesiąca trzeba było 9 miesięcy, miesiącu Siwan, 23 dnia tegoż miesiąca sekretarzy królewskich i rozpisano ściśle według rozkazu Mordechaja zarządzenia w sprawie Żydów do satrapów i namiestników oraz do książąt prowincji, które się ciągną od Indii aż do Etiopii, to jest do 127 prowincji, do których prowincji jej pism, do każdej prowincji jej pismem i do każdego ludu w jego języku, a także do Żydów ich pismem i w ich języku. Słyszycie to? Ile wysiłku podjęto, jaki aparat urzędników musiał być zaangażowany w to wszystko. Zostało zadeklarowane nowe prawo, ale prawo dla największego królestwa, jakie kiedykolwiek istniało na ziemi, składającego się ze 127 prowincji. W każdej prowincji było co najmniej kilkanaście języków, a więc do każdej prowincji trzeba było redagować to samo prawo tłumaczone na różne języki. Czas naglił. Co za troska o tych, którzy są skazani na śmierć. O, tak sobie myślę czasem, żebym to ja, żebyśmy to my jako Kościół Pański byli tak skłonni do tak dużych przedsięwzięć, do tak dużej organizacji, żeby przebić się z informacją o grożącej ludziom wiecznej śmierci, jeżeli nie przyjmą Jezusa jako gwiazdę poranną, jako swojego Zbawiciela. Gdyby Kościół podjął choć w części wysiłek, jaki Mordechaj i cała administracja państwowa podjęły, czytamy, że w największym pośpiechu zostali wysłani posłańcy w różne strony imperium, ażeby przestrzec, żeby zdążyć z ogłoszeniem prawa królewskiego. Nastąpił krytyczny moment, nastąpiła straszna rzeź wielu ludzi, wielu niewinnych ludzi zginęło. Ludzi, którzy byli motywowani nienawiścią, targnęli się na życie tych, którzy mieli być niewinni, mieli być bezbronni, ale w tej chwili otrzymali prawo do obrony. Zło zostało pokonane. Niestety, drodzy, jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia własnego doświadczenia, nie zawsze historia kończy się takim pięknym happy endem, prawda? W moim doświadczeniu nie zawsze jest tak pięknie, jak w doświadczeniu Estery i Mordechaja. Czasami Bóg pozwala na to, abyśmy przechodzili przez duże doświadczenia, przez wielkie cierpienia. Chciałem tutaj sięgnąć jeszcze raz do tego motta Jill Briscoe, która mówi: gwiazdy najjaśniej świecą na tle czarnego nieba. Masz do wyboru podjęcie decyzji. Jeżeli spotykasz się z doświadczeniem, z trudnością, z problemem w swoim życiu, masz do wyboru albo odpłacić pięknym za nadobne, albo rozświetlić ciemność grzechu, ciemność nieszczęścia, ciemność doświadczenia Bożą łaską. To jest twój wybór. Ucz się od Estery, gwiazdy najpiękniej świecą na tle ciemnego nieba. Spróbujmy, drodzy, podsumować, o czym mówi Księga Estery. Dokonajmy przeglądu lekcji, jakie tutaj poruszaliśmy. Po pierwsze, ten zły Haman w żadnym wypadku nie mógł i nie był w stanie pokonać Mordechaja. Zresztą zauważyła jego żona. Bóg na to by nie pozwolił. Mimo tego, że miał pełnię władzy, mimo tego, że jego serce przelewała nienawiść, mimo tego, że był chytry, podstępny, nie udało mu się przemóc Mordechaja. Czy to nie jest wspaniała obietnica, wspaniała lekcja dla mnie i dla ciebie? Ile razy my się niepotrzebnie boimy? Ile razy my niepotrzebnie drżymy z tego powodu, że wokół nas jest tyle zła, a ja tutaj mala i biedna i się boję? Haman nie był w stanie przemóc Mordechaja, bo Bóg na to by nie pozwolił. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale mówi: jestem dobrym pasterzem i trzymam was w swoim ręku i nikt nie wyrwie cię z mojej ręki. I dalej mówi: i Bóg trzyma cię w swoim ręku i nikt nie wyrwie cię z Bożej ręki. Dowodem na to jest Mordechaj. Dowodem na to jest sytuacja opisana w Księdze Estery. Bóg dopuszcza, owszem, różne rzeczy, różne trudności w naszym życiu. Ale wiesz po co? Żebyś mógł jaśniej świecić. Ale ostatecznie to Bóg napisze ostatni rozdział historii i twojego życia, i historii świata. Bóg będzie miał ostatnie zdanie. Wierzysz w to? Po drugie, to, jak mówiliśmy, że Bóg stoi w cieniu zdarzeń, nie znaczy, że biernie się przygląda twojemu nieszczęściu. Nie znaczy, że jest pasywny w stosunku do ciebie. Wręcz odwrotnie. Możemy być całkowicie spokojni o to, że Jezus zawsze dotrzyma swojej obietnicy. I znowu powołam się na inną obietnicę wypowiedzianą na kartach Ewangelii Jana. Błogosławieni, którzy nie widzieli i uwierzyli. Być może w tej chwili czujesz się bardzo źle. Być może w tej chwili czujesz się bardzo zraniony, bardzo dotknięty, bardzo złamany. Błogosławiony ten, kto nie widział i zawierzył. Zawierz Panu. On ma ostatnie zdanie. Jest trzecia lekcja. Wiara wskazuje na rzeczywistość, której nie widzimy i skłania nas do tego, aby oprzeć ją na objawieniu Słowa Bożego. Drodzy, co sprawiło, że w momencie, kiedy Mordechaj napisał swoje prawo w pośpiechu, przy nakładzie olbrzymiego wysiłku i środków, jestem przekonany, że Estera finansowała to z pozyskanego majątku, przy nakładzie olbrzymich środków posłańcy rozsypali się po całym imperium, od Indii aż po Etiopię. Co sprawiło, że nagle Żydzi zaczęli się cieszyć? To, że mieli nowe prawo? Wątpię. To, że im zostało to prawo dostarczone? Wątpię. To, że zawierzyli w moc tego prawa, zmieniło ich nastawienie. Drodzy, my mamy nowe prawo miłości Bożej. Czy sam fakt, że mamy nowe prawo miłości Bożej, może zmienić twoje życie i nastawienie? Dopiero w momencie, kiedy zawierzysz Słowu Bożemu, doświadczysz przemiany w swoim życiu. Oto Księga Estery nas uczy, jak powiedzieliśmy, że wiara wskazuje na niewidzialną rzeczywistość, która sprawia, że możemy oprzeć ją na Słowie Bożym. Czy korzystasz z tego błogosławieństwa? Fundamentalnie ważne dla nas jest to, aby dostroić się do tego, co mówi Słowo Boże. To właśnie Biblia ukazuje nam szeroką perspektywę Bożego planu. To właśnie Bóg w Słowie Bożym oświadcza nam i objawia nam swoje plany na przyszłość. I daje nam gwarancję. 2000 lat temu Jezus Chrystus zawisł na krzyżu, zmarł i zmartwychwstał i zajaśniał jak gwiazda jasna poranna. I świeci do dzisiaj jasnym światłem. Jak ciebie to obchodzi? Wierzysz temu? Po czwarte, przy świetle i znaczeniu gwiazdy chwały Jezusa Chrystusa, blask każdej innej gwiazdy po prostu gaśnie. Chrystus świeci najjaśniejszym blaskiem. Musisz to dostrzec. Chcesz to zobaczyć? On i jedynie On ma moc i chwałę. Po piąte, wyciągamy prosty wniosek praktyczny z Księgi Estery. Estera zrobiła swoje, Mordechaj zrobił swoje. Bóg przysłał swojego syna 2000 lat temu, który zniżył się do postaci człowieka, nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu, ale się poniżył. Poniżył się do śmierci krzyżowej. Złożył swoje życie za mnie i za ciebie. Obchodziliśmy pamiątkę śmierci Chrystusa. I ostatni wniosek, jaki płynie z Księgi Estery, brzmi: teraz czas na twoją decyzję. Stoisz wobec decyzji. Przypomnijmy sobie Jeremiego, przypomnijmy sobie wiele innych decyzji, które ludzie muszą podejmować na dzisiaj. Decyzja brzmi: chcesz Mu zaufać? On i tylko On, ta gwiazda jasna, poranna, jest w stanie zmienić twoje życie. Nadać nowy sens twojemu życiu. On i jedynie On jest w stanie przemienić twoje motywacje, kierunek życia i dać ci moc do życia dla Jego chwały. Jest czas, abyś teraz ty zaczął świecić na firmamencie Bożej historii. Czas na ciebie. Mamy to wielkie, zaszczytne powołanie, aby gdzieś wysoko na niebie świecić, odbijając światło największej gwiazdy, jaką jest Jezus Chrystus. Gdy Pan Jezus stał się światłem mojego życia, stał się dla mnie gwiazdą dnia. Stał się dla mnie kierunkiem dla mojego życia. On wywalczył mi wyzwolenie i On mi darował siły do tego, abym to wyzwolenie zaabsorbował i skonsumował. On dzisiaj pragnie usłyszeć z twoich ust może takie słowa, takie wyznanie. Drogi Panie, oto jestem. Umieść mnie wysoko gdziekolwiek ty tylko zapragniesz, abym dla twojej chwały i w twoim imieniu mógł świecić jak gwiazda. Decyzja należy do ciebie. Na koniec, nigdy nie zapominajmy, że Bóg stworzył wszystkie gwiazdy, że cały porządek uniwersum to jest Jego stworzenie, Jego wola, Jego decyzja. Gwiazdy powstały po to, żeby świecić. Najlepiej świecą jednak gwiazdy na tle ciemnego nieba. Amen. Powstajmy do modlitwy. Drogi Boże i Panie, dziękujemy Ci za przesłanie Księgi Estery. Dziękujemy Ci, Panie, za tę przebogatą, małą księgę, która tak bardzo jest współczesna, która tak bardzo dotyka moje, nasze sprawy, z którym przychodzi nam żyć. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś tą wspaniałą gwiazdą poranną, że możemy na Ciebie patrzeć. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy podążać w naszym życiu zorientowani na Twój kierunek, że Ty porządkujesz nasze życie. Modlę się, Panie, za tych, którzy nie podjęli jeszcze tej fundamentalnej decyzji przemiany. Ojcze, poruszaj te serca. Pomagaj podejmować właściwe decyzje. Poruszaj także nasze serca, abyśmy byli zatroskani o los tych, którzy bez Ciebie muszą zginąć na zawsze. Amen.